Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W stanie wojny powiemy o wizytach prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj w Kijowie, a jutro w Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne i gdzie dziś z kolei występował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zajmiemy się również końcem gazociągu jamalskiego, a także sprawdzimy, jak bardzo zależny od Moskwy jest Aleksandr Łukaszenka. Zaczynamy jednak od przeglądu wydarzeń na froncie. Na wschodzie Ukrainy trwa wielka bitwa o Donbas, a także o dalsze losy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kijów zdaje się utrzymywać większość swych pozycji, a zachodnie wsparcie cały czas wzmacnia ukraińską armię. Gdzie w tej chwili toczą się najcięższe walki? Z tym pytaniem zwracam się do Marka Świerczyńskiego.
Można powiedzieć, że najcięższe walki i w tej chwili jedyne praktycznie działania zbrojne toczą się na samym koniuszku tego klina, który jest formowany przez terytoria pozostające pod kontrolą władz w Kijowie, wbijającego się w terytorium opanowane przez Rosjan, to znaczy wokół miasta Siewierodonieck. To jest miasto dosyć duże, kilkudziesięciotysięczne, położone nad rzeką Doniec, zwaną też Dońcem Północnym, Siewierskim. I jest to takie centrum takiej miejscowej konurbacji, czy też aglomeracji złożonej z kilku mniejszych miejscowości. W tym rejonie, tak jak mówiłem, toczą się najcięższe walki, a ściślej wokół tego miasta rozwinęła się rosyjska ofensywa, która początkowo prowadzona była z dwóch stron, od północy i od południa. Od północy, jak pamiętamy, kilka dni temu, mniej więcej tydzień temu, rosyjskie wojska poniosły spektakularną klęskę przy próbie pokonania rzeki Doniec, mniej więcej od miejscowości Kreminna do miejscowości Biłochoriwka. Tam przy przeprawie Rosjanie utracili za sprawą ukraińskiej artylerii nawet siły wielkości dwóch batalionów zmechanizowanych. I dlatego natarcia od tej strony praktycznie ustały. Natomiast z nową siłą rozwijają się akcje ofensywne na południe od Siewierodoniecka i na południe od miejscowości Lisiczańsk. Lisiczańsk leży na drugiej stronie, na południowej stronie Dońca. Jest takim miastem bliźniakiem w stosunku do Siewierodoniecka, trochę mniejszym. I Rosjanie od kilku tygodni z sukcesami, należy powiedzieć, prowadzili ofensywę w oddalonej mniej więcej o 20 kilometrów Popasnej i stamtąd wypchnęli siły ukraińskie i posuwają się powoli na północ. A teraz dosłownie od kilku dni prowadzą też akcje zaczepne na bezpośrednich, powiedzmy, przedmieściach tego Lisiczańska. W dużym uproszczeniu chodzi więc o to, żeby siły ukraińskie wokół Siewierodoniecka i Lisiczańska zamknąć w takim, powiedzmy, okrążeniu, czy też worku, z którego nie byłyby w stanie się wydostać, ponieważ w zasadzie cała reszta ziem na północ, na wschód i na południe jest pod kontrolą Rosjan oraz separatystów z Donieckiej i Ukrainy. Ługańskiej Republiki Ludowej. No więc to jest rejon najbardziej zaciętych walk w tej chwili. Trudno przewidzieć, jak długo jeszcze ukraińska obrona będzie w stanie powstrzymać napór Rosjan. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten napór trwa w zasadzie nieprzerwanie od 4 tygodni, 5 tygodni. To zależy od tego, kiedy przyjmiemy, że zaczęła się rzeczywiście ta rosyjska ofensywa w Donbasie i postępy Rosjan są bardzo niewielkie w zakresie terytorialnym, chociaż no, mają miejsce i w zasadzie codziennie, czy też co kilka dni dochodzi do tego, że Ukraińcy albo się muszą wycofywać, albo przyznają, że rosyjskie oddziały opanowały kolejne miejscowości, czy też wioski, osiedla. Tutaj sytuacja jest taka, że na północy obrońcom sprzyja rzeka Doniec właśnie, która okazuje się być bardzo poważną przeszkodą dla nacierających od północy właśnie Rosjan i tam te linie obronne są bardzo dobrze monitorowane. Tutaj od południa dzieje się najwyraźniej dużo gorzej, stąd ten postęp Rosjan w okolicach Popasnej. No więc to jest właśnie ten koniuszek tego klina, który jest w tej chwili tym wschodnim bastionem obrony ziem ukraińskich wschodniego Donbasu. Przy czym trzeba powiedzieć, że no to jest zaledwie właśnie ten koniuszek, więc patrząc znowu z większego oddalenia na tę mapę, to widzimy, że niemal ustały działania zaczepne Rosjan na tym południowym odcinku frontu, czyli w obwodzie zaporowskim i tutaj na północ od Mariupola. Niemal też ustały, w każdym razie Ukraińcy o nich nie informują, działania ofensywne prowadzone z Izjumu, czyli tego głównego przyczółka Rosjan, który sobie wywalczyli w toku wcześniejszych operacji, w toku najszybszej fazy tej ofensywy w Donbasie. No bo tam również ukraińskie wojska zdołały ich powstrzymać i zmusić do cofnięcia się z początkowo zajmowanych pozycji. Mało tego, wojska ukraińskie przecież zagroziły i wciąż zagrażają liniom komunikacji prowadzącym do Izjumu, ponieważ Ukraińcy podjęli udaną kontrofensywę w obwodzie charkowskim, który no bezpośrednio przylega do tej rzeki i do dróg po prostu prowadzących z terytorium Rosji do Izjumu. Więc widać, że no Rosjanie musieli ograniczyć bardzo mocno swoje ambicje, zredukować zasięg terytorialny swoich działań zbrojnych, a mimo tego to wszystko przebiega w taki no, dosyć leniwy sposób, znaczy nie widać, żeby tam ta koncentracja, o ile ona rzeczywiście jest poważna, bo szczerze mówiąc nie wiemy dokładnie, ile tam operuje tych grup batalionowych po stronie rosyjskiej, nie widać, żeby ta koncentracja dawała zamierzony, jak się wydaje, efekt, zwłaszcza dlatego właśnie, że gros sił rosyjskich skupione było na północy, a jak powiedziałem przed chwilą, to natarcie od strony północnej utknęło w zasadzie na Dońcu, natomiast posuwają się naprzód siły w zasadzie złożone głównie z tych jednostek DNR i LNR, czyli wojsk separatystycznych od strony południowej. Jak mówię, chodzi wszystko o to, żeby zamknąć Siewierodonieck, no nie wiem, zdobyć go, czy też ogłosić nad nim rosyjskie panowanie. No i nie wiem, być może przejść do kolejnej fazy operacji, ale wielu analityków zachodnich twierdzi, że Rosja po prostu nie ma sił dostępnych do kolejnej fazy ofensywy w Donbasie i że to, co w tej chwili się dzieje, to jest ostatnia ofensywa, na którą wojska rosyjskie stać.
Czy to, co powiedziałeś przed chwilą, oznacza, że właściwie można zaryzykować taką tezę, że tu czas działa na korzyść strony ukraińskiej? Bo z jednej strony mamy tutaj też te dostawy broni z krajów zachodnich, z drugiej strony informacje o potrzebie mobilizowania dodatkowych żołnierzy.
No rzeczywiście prezydent Zełenski w jednym z wywiadów w ostatnich dniach wspomniał o tym, że Ukrainy broni 700 tysięcy wojska, co by oznaczało, że ilość sił zbrojnych na froncie zwiększyła się mniej więcej dwukrotnie od początku wojny, bo wtedy mówiono o 240-tysięcznej armii zawodowej plus kilkudziesięciu czy też nawet kilkuset tysiącach formacji mundurowych. W każdym razie Ministerstwo Obrony w Kijowie podawało taką ogólną liczbę 400 tysięcy ludzi pod bronią. Z kolei chwilę wcześniej, przed wywiadem Zełenskiego, minister obrony Reznikow wspominał, że widzi potrzebę sformowania armii liczącej milion żołnierzy, która byłaby w stanie no właśnie przeciwstawić się Rosjanom, wypchnąć ich po prostu z tych zajętych terytorium, bo cały czas Ukraińcy no wspominają o tym, że za czas jakiś mogą być gotowi do podjęcia jakiejś większej ofensywy sami przeciwko Rosjanom, również po tym, jak dotrze do nich więcej tego sprzętu zachodniego. Ja oczywiście doceniam bardzo to, co się dzieje w zakresie zaopatrzenia sprzętowego i na pewno to ma jakieś znaczenie na polu walki. Ta nowoczesna artyleria, która wspomagana jest radarami, która wspomagana jest bezzałogowcami, ta możliwość stosowania amunicji krążącej, która jest takim no, błyskawicznym środkiem rażenia. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to są jednak nadal ilości sprzętu nie tak duże, żeby stanowiły główne narzędzie prowadzenia walki, więc tutaj nadal ukraińska armia po prostu korzysta w znacznej mierze ze swoich własnych zasobów. Jak to się będzie rozwijać w przyszłości? No, to jest najważniejsze pytanie, bo Tak jak mówi Michael Kaufman, jeden z najbardziej cenionych zachodnich analityków tego, co dzieje się na tej wojnie, ona być może przeszła już w fazę, w której liczy się właśnie zdolność zaopatrywania, zdolność dostawy amunicji. Mniej liczy się ten zmysł czy geniusz sztuki operacyjnej i dowodzenia, a bardziej po prostu takie rutynowe nasycanie pola walki ludźmi i sprzętem i uzbrojeniem. No więc trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą to, że Rosjanom się te zasoby kończą, czy też zostały wyniszczone do tego stopnia, że uniemożliwiają im dalsze skuteczne prowadzenie walki i na jakim poziomie właśnie tego wyniszczenia znajduje się armia ukraińska i do jakiego stopnia może to być zastąpione sprzętem zachodnim. Oczywiście nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie bardzo by nam pomogła ocenić, jak długo i z jakim efektem ta wojna będzie jeszcze trwała. Na pewno w tej chwili ona została znacznie ograniczona terytorialnie. Oczywiście nie oznacza to, że Rosja nie podejmuje ataków z dużego dystansu na obiekty infrastruktury i cywilnej, i wojskowej, w zasadzie w całej Ukrainie, łącznie z jej zachodnią częścią, no, ale to jest taki rodzaj zagrożenia, przed którym Ukraina no, w zasadzie ma bardzo ograniczone możliwości, żeby się bronić poza elementami obrony powietrznej. No i w zasadzie nie ma żadnych możliwości, żeby odpowiedzieć tak symetrycznie, ponieważ po prostu nie posiada takich środków rażenia i nie jest w stanie dokonać żadnych uderzeń odwetowych. No więc jesteśmy w takiej fazie spowolnienia znowu działań wojennych i też chyba należy się do tego przyzwyczaić, że o ile nie nastąpi jakieś szybkie, to znaczy w perspektywie kilku miesięcy, rozwiązanie polityczne, pokojowe, dyplomatyczne, to możemy mieć do czynienia z takimi fazami intensywności i spowolnienia działań wojennych przez dłuższy czas. Po prostu dlatego, że siły zbrojne obu wojujących stron będą musiały się odbudowywać, przygotowując do kolejnych faz intensywnych działań zbrojnych.
Bardzo dziękuję. Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Prezydent Andrzej Duda odwiedził wczoraj Kijów. Był pierwszą zagraniczną głową państwa, która przemawiała przed Werchowną Radą Ukrainy, czyli parlamentem tego kraju. Prezydent Duda był ciepło witany zarówno przez prezydenta Ukrainy, jak i parlamentarzystów. Przed powrotem prezydent Duda rozmawiał z polskimi dziennikarzami relacjonującymi sytuację w Ukrainie. Mówił między innymi o tym, że Polska stara się wspomóc ten kraj zarówno w dostawach paliwa, jak i w eksporcie ukraińskiego zboża.
W tych obydwu aspektach rozmawialiśmy z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o tym, jak czy potencjalnie jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie właśnie w tym, żeby dostarczać na Ukrainę i dla Ukrainy ropę naftową i benzynę i oraz czy jesteśmy w stanie i w jaki sposób pomóc w tym, aby zboże z Ukrainy, aby produkty rolne z Ukrainy mogły być eksportowane do różnych krajów na świecie. Ja będę za kilka dni dosłownie w Egipcie. Mamy zaplanowaną oficjalną wizytę. Dzisiaj celem tej wizyty jest właśnie między innymi to wielkie zagadnienie. Egipt jest praktycznie uzależniony od Ukrainy, a przynajmniej był do tej pory uzależniony od Ukrainy, jeżeli chodzi o właśnie dostawy zbóż. I na pewno w Egipcie to będzie jeden z głównych tematów, o których będziemy rozmawiali.
Andrzej Duda zapowiedział również, że międzynarodowa pomoc dla Ukrainy będzie głównym tematem jego rozmów podczas szczytu ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Prezydent Duda udaje się tam jutro. A skoro mowa o Światowym Forum Ekonomicznym, to rozpoczęło się właśnie ono od wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podziękował za militarne i gospodarcze wsparcie, a także wezwał do nałożenia embarga na rosyjskie surowce. Zełenski zachęcał też globalne korporacje do wycofania się z Rosji i zaoferował im dostęp do ukraińskiego rynku, a także status firm wspierających wolność. Zełenski ocenił, że Rosję trzeba doprowadzić do ekonomicznego upadku. Dziś rano minister klimatu Anna Moskwa poinformowała, że 13 maja rząd przyjął uchwałę w sprawie wypowiedzenia porozumienia gazowego z 1993 roku z Rosją w sprawie gazociągu jamalskiego. Oznacza to, że Rosjanie nie będą mogli transportować gazu do Niemiec niemal 700-kilometrowym odcinkiem gazociągu biegnącym przez Polskę. O okoliczności
i konsekwencje tego kroku, pytam Roberta Tomaszewskiego.
Tutaj mam informację ze strony Piotra Naimskiego, który w dzisiejszej wypowiedzi dla Polskiego Radia powiedział, że ten proces wypowiadania tej umowy zaczął się już wiele miesięcy temu. Dopiero teraz opinia publiczna została o tym poinformowana. Takim potwierdzeniem był 13 maja, kiedy rząd podjął decyzję o tym, żeby to ostatecznie uruchomić, a dzisiaj ma zostać przekazana nota dyplomatyczna stronie rosyjskiej właśnie w sprawie wypowiedzenia tak zwanego porozumienia jamalskiego z 1993 roku. W największym skrócie to porozumienie umożliwiło budowę gazociągu jamalskiego na polskim terytorium oraz dało podstawę do kontraktów handlowych pomiędzy PGNiG-iem i Gazpromem. Jego formalne wypowiedzenie nie doprowadzi do anulowania kontraktu. On cały czas obowiązuje do końca tego roku, mimo że pod koniec kwietnia Rosja, Gazprom, zdecydowała się przerwać dostawy gazu do Polski w związku z tym, że Warszawa odmówiła zapłaty za rosyjski surowiec w rublach. Więc ta umowa handlowa cały czas obowiązuje. Na jej podstawie PGNiG będzie dochodził roszczeń w związku z tym, że nie dostaje tego rosyjskiego gazu, chociaż kontrakt to właśnie przewiduje. Natomiast samo wypowiedzenie międzynarodowego porozumienia może mieć poza takim symbolicznym końcem 30-letnich relacji polsko-rosyjskich w sektorze gazowym, może mieć też konsekwencje prawne. To znaczy mamy spółkę Europol Gaz, która jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. No i być może po utracie tej międzynarodowej ochrony, którą przewidywała ta umowa, ta spółka zostanie znacjonalizowana przez Skarb Państwa. Pamiętajmy, że 48% udziałów w niej ma właśnie rosyjski Gazprom. Ona została wciągnięta na listę sankcyjną przez polską stronę, więc taka opcja wydaje się teraz bardziej prawdopodobna. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja rządu w tej sprawie.
To jeszcze, Robert, przypomnij tylko, no bo wydaje mi się, że nigdy za dużo takiego uspokajającego tonu. My na razie mamy ten gaz, widać to zapełnienie w magazynach cały czas rośnie, ale jak ta sytuacja może wyglądać jesienią? Twoim zdaniem zdążymy z tymi wszystkimi inwestycjami Baltic Pipe z jednej strony, z drugiej strony kontraktowanie tych nowych dostaw? Jak ty to oceniasz?
Sytuacja jest na razie stabilna. Oczywiście to będzie zależało jesień i cały okres grzewczy od tego, co się będzie działo międzynarodowo. No w takim czarnym scenariuszu na przykład odcięcia dostaw rosyjskiego gazu poprzez Nord Stream 1, kiedy nie będziemy mogli importować tego surowca poprzez Niemcy, który jest de facto no, po prostu rosyjskim gazem, no to wówczas ta nasza sytuacja będzie troszeczkę bardziej napięta. Te wolumeny cały czas będą, no bo mamy wypełnione magazyny, mamy dostęp do terminala LNG. W październiku ruszy Baltic Pipe, na razie bardzo ograniczonym stopniu. Ta przepustowość będzie stopniowo zwiększana, więc te ceny mogą być po prostu bardzo wysokie. Wydaje się, że raczej nie dojdzie do sytuacji braku podaży surowca, ale tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej. Jeżeli na przykład na rynku LNG zacznie brakować metanowców, powstaną jakieś problemy z dostawami do Świnoujścia, no to nie można wykluczyć, że coś niedobrego może się dziać. Inną sprawą jest oczywiście zakontraktowanie samego Baltic Pipe, bo tutaj PGNiG walczy o to, żeby zwiększyć te zapełnienie rury jeszcze bardziej. Obecnie troszeczkę ponad połowa tej przepustowości zarezerwowanej przez PGNiG będzie wypełniona gazem zakontraktowanym, czyli mówimy tutaj o około 4,5 miliardach metrów sześciennych. Firma przedstawia to jako rzecz bardzo pożądaną, to znaczy rzecz, która pozwoli jej na elastyczność, na zawieranie nowych umów, na ściąganie większej ilości surowca z tych koncesji, które będzie kupowała w Norwegii. No ale z drugiej strony to tworzy też taką no niepewność, tak? W sensie ten gazociąg, żebyśmy mieli komfortowe dostawy gazu do Polski, powinien być, wydaje się, zapełniony w większym stopniu, no ale norweski gaz jest teraz w cenie, nie tylko my się chcemy o niego bić, Niemcy również bardzo chcą zwiększać te wolumeny zakupowe, więc wydaje się, że no na chwilę obecną nic nam złego nie grozi, natomiast ceny będą na pewno wysokie, a w sytuacji jakiejś awarii, jakiegoś czarnego łabędzia, który może nadlecieć, takie bardzo krótkookresowe napięcia podażowe też nie są do końca wykluczone. Więc no, czeka nas na pewno trudna zima. Warto, żeby trzymać kciuki, żeby nie była mroźna, chociaż to też z punktu widzenia klimatu nie jest najlepsze, ale w tym wyjątkowym czasie na pewno bardzo pomogłoby naszemu systemu gazowemu, żeby suchą stopą przejść przez ten grzewczy okres.
Bardzo dziękuję ci za te słowa. Robert Tomaszewski, analityk do spraw energetycznych, był naszym gościem.
Dziękuję.
Na koniec stanu wojny przenosimy się do Mińska i sprawdzamy, jak sojusz z Putinem skomplikował międzynarodową sytuację Białorusi. Jak bardzo Aleksander Łukaszenka jest zależny od Moskwy? Pytanie to kieruję do Kacpra Wańczyka.
Sądzę, że w dniu dzisiejszym Aleksandr Łukaszenka jest najbardziej w całej swojej historii kierowania Białorusią zależny od Rosji. To znaczy po przyłączeniu się Białorusi do lutowej inwazji rosyjskiej, Łukaszenka odciął się praktycznie od ostatniego partnera, z którym miał jeszcze jako takie rozsądne relacje ekonomiczne, mniej polityczne, czyli właśnie od Ukrainy. Ukraina, mimo tego, że oficjalnie, politycznie wspierała działania Europy wobec władz białoruskich w związku z brutalnym stłumieniem protestów w 2020 roku, nadal utrzymywała bardzo dynamiczne relacje gospodarcze, przede wszystkim handlowe z tym krajem. Istotną sprawą było kupowanie białoruskich produktów ropopochodnych, ale Ukraina była także właściwie ostatnim miejscem, za wyjątkiem Rosji, przez które Białoruś mogła eksportować swoje towary za granicę. W momencie, w którym Białoruś zdecydowała się przyłączyć do tej drugiej fazy agresji w lutym tego roku, straciła tego właśnie ostatniego partnera. Czyli w obecnym momencie jedynym partnerem politycznym, ekonomicznym, a także w sferze bezpieczeństwa pozostaje dla Łukaszenki Rosja, a nawet nie Rosja, a konkretnie Władimir Putin.
A czy Mińsk robi coś, żeby wyjść z tej izolacji? Czy Łukaszenka podejmuje jakieś próby jednak zjednania sobie międzynarodowej opinii publicznej czy klasy politycznej w innych krajach?
Dążenie do zjednywania to może troszkę za dużo powiedziane, ale rzeczywiście Białoruś próbuje stosować taką tradycyjną taktykę, którą zawsze stosowała z powodzeniem w przeszłości. To znaczy w momencie, w którym ta zależność od Rosji po raz kolejny stawała się problemem dla Łukaszenki, on sugerował takie otwarcie na Zachód, mówiąc, że właśnie, no, jak to się w Polsce mówi, wicie, rozumicie, sytuacja jest trudna, jeśli mnie zostawicie samego z Rosją, no to ja zostanę przez tę Rosję wchłonięty. I wielokrotnie ta taktyka się sprawdzała. Teraz Mińsk próbuje zrobić podobną rzecz, to znaczy parę tygodni temu minister spraw zagranicznych Makiej, warto tu przypomnieć, ponieważ często się pojawiają takie stwierdzenia, że on był jakimś technokratą proeuropejskim, to jest człowiek, który był wieloletnim szefem administracji prezydenta, a przed swoją karierą dyplomatyczną był pułkownikiem wywiadu wojskowego ZSRR. Więc tak wygląda twarz białoruskiej otwartości. Napisał list do ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście nie została opublikowana treść tego listu, no ale z informacji medialnych czy przecieków wynika, że właśnie był to list, w którym on prosił o otwarcie, porozmawianie z Białorusią. Białoruś miałaby być tak zwanym donatorem, to brzydkie słowo po polsku, ale jednak je użyję, bezpieczeństwa w regionie, może służyć jako miejsce, w którym się będą odbywać negocjacje. W związku z czym nie warto wprowadzać takich ostrych sankcji i tak bardzo izolować Białoruś. Równocześnie jednak, i to też jest takie tradycyjne narzędzie, Aleksander Grigorijewicz tylko z częścią krajów Unii Europejskiej tak naprawdę chce prowadzić ten dialog, ponieważ równocześnie wskazuje, kto jest tym złym na Zachodzie. I tym złym nie po raz pierwszy i nie ostatni pewnie jest Polska i Litwa. Ostatnio również do tej dzielnej grupy dołączyła Estonia. Jako kraje, na których terytorium stacjonują obecnie siły natowskie. No i te siły natowskie rzekomo w narracji prezydenta Łukaszenki przygotowują się do napaści na Białoruś i lub zagarnięcia terenów zachodniej Ukrainy, to w zależności od dnia, w którym pan prezydent się wypowiada na ten temat.
W chwili, kiedy rozmawiamy, Putin i Łukaszenka spotykają się w Soczi. Co może być efektem tej wizyty? Ona pogłębi dalej tę zależność Łukaszenki od Moskwy, o której mówiliśmy na początku?
No tak, właśnie kiedy oglądałem fragmenty z tego spotkania tych dwóch liderów, akurat słuchałem piosenki mińskiego zespołu Pozna, czyli Późno, z takim refrenem i tylko siąpiący szary deszczyk i więcej nic. I właśnie miałem takie wrażenie, że Aleksander Grigorijewicz, mimo tego, że jak zawsze próbował grać rolę takiego silnego, męża stanu, również sprawnego fizycznie, ponieważ podkreślił, że zdążył wykąpać się w morzu przed spotkaniem z Putinem. Cały czas powraca do tych samych narracji, podkreślając właśnie to, że tutaj wojska NATO szykują się do napaści na zachodnią Ukrainę, a być może również zachodnią Białoruś. Sankcje zachodnie oczywiście nie odnoszą żadnych skutków. Gospodarka Białorusi i Rosji rozwija się świetnie, nie ma żadnych problemów, ale równocześnie miałem wrażenie, że widziałem na jego czole taką właśnie czarną chmurę, która pokazuje właśnie to, że on rozumie, że to jest jedyny partner, z którym on jeszcze może podzielić się tymi problemami. I mam wrażenie, że jeśli już o jakichś konkretnych decyzjach może być mowa, najprawdopodobniej rozmawiano tam o dostawach uzbrojenia rosyjskiego do Białorusi. Ten temat był poruszany podczas ostatniego szczytu Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Łukaszenko nawet już twierdził, że rakiety Iskander zostały zamówione przez Białoruś i mają być dostarczone w najbliższym czasie, ale to jest stwierdzenie, które nie zostało potwierdzone przez stronę rosyjską, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać. No ale to właśnie jest jeden z tych elementów pogłębiania tego uzależniania się od Rosji. To znaczy, no to będzie być może białoruski lider i inni politycy w Mińsku poczują się bezpieczniej, no ale wciąż będzie to rosyjski sprzęt, przeszkolenie będzie rosyjskie i pozostanie on nadal wpisany bardzo głęboko w system bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ponieważ w rzeczywistości armii obu tych krajów są bardzo silnie ze sobą zintegrowane i ten proces nigdy nie został odwrócony czy spowolniony.
Kacper Wańczyk, analityk do spraw Eurazji, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.